I to radio robimy w rozmaitych miejscach Polski i rozmaitych miejscach świata. Państwo wiedzą o tym, że Barka Stefan Batory to jest takie nasze miejsce w Krakowie i tam pojawi się w najbliższy piątek o godzinie 15 ojciec Roman Sikon, salezjanin z Krakowa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. To jest tak, 15, o godzinie 15 w piątek rusza audycja. O czym będzie?
Rusza audycja Riksza Miłosierdzia. Audycja zabierze nas, jak ta riksza, w różne strony świata, aby pokazać przede wszystkim wspaniałą pracę i polskich misjonarzy, nie tylko, i piękne świadectwa wiary, niejednokrotnie w trudnych miejscach i w bardzo ciężkich okolicznościach. A ta pierwsza audycja będzie mówiła o obozie uchodźców Palabek na północy Ugandy, gdzie pracują moi współbracia salezjanie, gdzie starają się pomagać tej młodzieży, która z powodu wojny domowej w Sudanie Południowym musiała uciekać ze swoich domów.
I co w tym obozie się dzieje?
Jest to obóz, który w tej chwili liczy około 50 tysięcy uchodźców właśnie z Sudanu Południowego, głównie z takiego plemienia Acholi. I ta sytuacja cały czas się zmienia, bo codziennie praktycznie przyjeżdżają nowe autobusy z punktu takiego przejściowego na granicy z Ugandą. Przywożeni są kolejni uchodźcy. I z drugiej strony trzeba w jakiś sposób mimo wszystko zagwarantować ludziom w miarę normalne życie. Więc powstał obóz, ONZ nad tym wszystkim czuwa. My jako salezjanie wypełniamy swoją misję i tam obok, tuż za granicą obozu, powstała szkoła zawodowa, którą właśnie dla młodzieży sudańskiej prowadzą moi współbracia.
I czego młodzież się w tej szkole uczy?
Takich zawodów, bo jest to szkoła zawodowa, które będą im potrzebne w ich realiach, wtedy, kiedy będą mogli wrócić do swojej ojczyzny. Jest to mechanika, ale mechanika przede wszystkim motocykli, takich małych motocykli, bo to jest główny taki środek transportu dla wielu ludzi. Jest tam też szkoła rolnicza, jest też krawiectwo, fryzjerstwo, przeróżne zawody. Ona cały czas się rozwija, ta szkoła. Być może teraz powstały też jakieś nowe kierunki. Kiedy myśmy tam byli z Michałem Królem, to też przywożono wtedy maszyny obróbki skrawania, tokarki, frezarki. Może uruchomili też te kursy w tej chwili. Także po prostu trzeba pomóc człowiekowi, też podnieść go w górę za pomocą dania mu tych umiejętności zawodowych, które pozwolą mu w przyszłości samym sobie, prawda, dawać radę w życiu.
Tutaj postawmy trzy kropki, dlatego że opowieść o tym obozie będzie w piątek o godzinie 15 w audycji Riksza Miłosierdzia, którą będzie prowadził ojciec Roman Sikoń. Ilu salezjanów jest teraz na misjach na świecie?
Na misjach ogólnie nasze zgromadzenie liczy na całym świecie 16 tysięcy współbraci. Teraz oczywiście trudno nam nieraz określić, jakie to są tereny misyjne, bo właściwie niejednokrotnie w wielu miejscach na świecie, które uważaliśmy wcześniej za miejsca lub kraje katolickie, teraz właściwie też mamy do czynienia z misjami, także możemy powiedzieć, że niech cały świat opanuje ten duch misyjny. Może i nawet w Polsce w niektórych rejonach trzeba tego misyjnego zapału. 16 tysięcy na całym świecie pracuje w różnych krajach, w różnych miejscach, starając się właśnie podnieść człowieka, pokazując Chrystusa, i dając też konkretne właśnie umiejętności zawodowe i nie tylko.
A teraz liczby są właściwie bardzo okrutne. Około 300 milionów chrześcijan jest w strefie bezpośredniego zagrożenia.
No niestety, tak to wygląda i niestety też często chrześcijanie cierpią prześladowania tylko z tego powodu, że są chrześcijanami. Także też w naszych filmach dokumentalnych, bo ta audycja bardzo często będzie też mówić o naszych filmach, które tworzymy razem przede wszystkim z Michałem Królem, z innymi przyjaciółmi. Pokazujemy niejednokrotnie te sytuacje, gdzie ludzie cierpią prześladowania z powodu właśnie na imię Jezus. Ale staramy się, żeby pokazać te filmy, te, żeby w tych filmach nie tylko pokazać tragedię i jakąś beznadzieję, ale mimo wszystko, żeby pokazać też życie i zwycięstwo chrześcijan w tych nawet najtrudniejszych warunkach, tak jak w filmie Modlitwa o pokój, który kręciliśmy w Syrii w czasie wojny jeszcze w Aleppo, kiedy tam walki trwały. Widzieliśmy też młodzież salezjańską, chrześcijańską, która pełna zapału, mimo tych warunków, w jakich żyją, no wchodzi w swoje dorosłe życie z uśmiechem na twarzy, z modlitwą i z nadzieją na przyszłość.
Pamiętajmy, że w najbliższą niedzielę jest Niedziela Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To jest tak, że w niedzielę będziemy myśleć o tych wszystkich chrześcijanach, którzy są na świecie prześladowani, a o godzinie 15 w piątek Riksza Miłosierdzia w Radiu Wnet.
Tak, to dobrze się też składa, bo ta niedziela to jest też właśnie przeznaczona dla, szczególnie pamiętamy właśnie o Sudanie Południowym, a uchodźcy w Palabek to właśnie uchodźcy, którzy uciekają przed wojną domową z Sudanu Południowego.
A my mamy nadzieję, że tutaj w studio w piątek pojawi się biskup z Sudanu Południowego i będziemy mieli źródłowe informacje na temat tego, co w Sudanie się dzieje. Bardzo serdecznie dziękuję za dwie rzeczy, za rozmowę w Poranku Wnet 7 listopada i za to, że ojciec zdecydował się na to, żeby uruchomić Rikszę Miłosierdzia w Radiu Wnet.
Dziękuję bardzo i zapraszam do audycji.
Jest godzina 8:48 w studio. Jest i przysłuchiwał się tej rozmowie Marek Sawicki, polityk PSL-u. Patrzy pan na świat, patrzy pan, obserwuje pan to, co dzieje się na świecie z niepokojem?
Z wielkim niepokojem, dlatego że mamy świat północy, świat dostatku, świat ogromnego marnotrawstwa, także żywności, co jest rzeczywiście głębokim grzechem i mamy organizacje międzynarodowe, w tym ONZ, które w mojej ocenie nie wypełniają swojej funkcji, chociażby tej redystrybucyjnej, z jednej strony redystrybucyjnej w zakresie wyżywienia, z drugiej strony redystrybucyjnej w tym zakresie, o którym tutaj wspominał ojciec Salezjanin, że właśnie trzeba tym ludziom dać wykształcenie, dać wiedzę, dać umiejętności po to, żeby na miejscu mogli również wytwarzać dobra i godnie żyć.
Mamy też świat wojen, świat zmian geopolitycznych. Czy to nie jest dobry moment na taką polityczną refleksję na temat Polski i racji stanu?
Tak, to jest taki moment i dlatego uważam, że wygaszenie tych sporów, które od 2005 roku niestety niszczą tkankę społeczną, jest naszym Polskiego Stronnictwa Ludowego celem.
Dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Marek Sawicki był gościem Poranka Wnet. Za chwilę połączymy się z Janem Bogatko, który już czeka z korespondencją z Niemiec, ale zanim to się stanie, posłuchamy zespołu The Police. I od lat razem z panem redaktorem Janem Bogatko, który jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niemcy dostrzegają lewicowych ekstremistów. To jest rzecz w ogóle niesłychana, że polityka dostrzega lewicowych ekstremistów w Niemczech i że dostrzegają to media, które są z natury rzeczy tutaj lewicowe. Większość dziennikarzy niemieckich mediów pisałem i mówiłem o tym wielokrotnie, ale wydaje mi się, że wymaga to stałego przypominania, wybraliby Zielonych i SPD. Innymi słowy, nie ma konserwatywnej, nie ma centrowej prasy w Niemczech. Niemcy dostrzegają lewicowych ekstremistów, a zwłaszcza w Saksonii. Ostatnio miało miejsce wiele różnego rodzaju zamachów i podpaleń firm budowlanych w Saksonii, a także, co przebrało w ogóle miarkę, miał miejsce w niedzielę atak na prokurystkę pewnej firmy obrotu nieruchomościami w Dreźnie. W Lipsku. Więc to przebrało tę miarkę i minister sprawiedliwości kraju Saksonia, Sebastian Gemkow, i minister spraw wewnętrznych Roland Föller wystąpili na konferencji prasowej w telewizji MDR wczoraj, prezentując informacje na ten temat i stwierdzając, że powołano nadzwyczajną komisję, ZOKO, Sonderkommission, jak to się mówi tutaj w Niemczech, dla zbadania sprawy zamachów na firmy budowlane w Saksonii. I nie tylko w Saksonii, również i w Brandenburgii miały podobne zamachy miejsce. Dlaczego akurat lewicowi ekstremiści wybrali sobie firmy budowlane za adresatów zamachów? To wynika z faktu, że firmy te budują mieszkania luksusowe. Otóż mieszkania luksusowe są solą w oku przedstawicieli tutejszej lewicy rozochoconej, bardzo zresztą po zwycięstwie wyborczym w Turyngii, gdzie jak wiadomo byli komuniści, aktualni komuniści, czy rzekomi komuniści, czy jak ich nazwać, Die Linke, w każdym razie w prostej linii spadkobierczyni niemieckiej partii SED, odpowiednika polskiej PZPR z czasów komunistów, wygrali wybory. To zachęca oczywiście bardzo te lewicowe siły do wszelkiego rodzaju działań. My zresztą przywykliśmy już do tego, że w wielu dzielnicach, w wielu miejscowościach w Niemczech ściany domów są pobazgrane. Nazywa się to, zdaje się, graffiti, choć mówi się o tym, że to jest po prostu czysty wandalizm. I z wandalizmu robi się artystów. I tak, skoro wychwala się Antifę, wychwala się tych artystów, to w zasadzie można się zdziwić, że tak mało ma miejsce tych zamachów. Ale jeżeli policjanci podczas bójek z lewakami odnoszą obrażenia, jeżeli hełmy ich wyglądają tak jak popsuta gruszka, to znaczy, że już jest bardzo, bardzo niebezpiecznie, skoro się oficjalnie zwraca na to uwagę. Z jednej strony chce się oczywiście uprzedzić tutaj wszelkiego rodzaju działania ze strony opozycji, głównie Alternatywy dla Niemiec, która oczywiście podnosi te fakty, głośno o nich mówiąc. A statystyka jest nieubłagana. W ubiegłym roku było w Saksonii 220, około 220, dokładnie 222 zamachy w całym roku, a w tym roku już 305, w tym 42 były to bardzo poważne zamachy z uszczerbkiem dla zdrowia. Jeszcze na szczęście nikt nie zginął. Faktem jest, że sytuacja jest niebezpieczna i faktem jest, że policja stara się z tym poradzić. W Berlinie miały miejsce ataki z kolei ze wtorku na środę na autobus policyjny. Miały miejsce po prostu zamachy, w których różnego rodzaju osoby z zasłoniętymi twarzami zniszczyły 26 szyb w domu, w którym znajdują się te samochody. W każdym razie rzucono również butelkami, uszkodzono wiele, wiele pojazdów. 19 policjantów odniosło rany. Na stronie internetowej oczywiście tutaj usprawiedliwiają lewacy to, że jest to odpowiedź na to, że policja pomagała w usuwaniu ludzi z zajmowanych przez nich nielegalnie budynkach. Również Związek Zawodowy Policji opublikował zdjęcia policjantów i zdjęcia uszkodzonych policyjnych hełmów i powiedział, że tu po prostu policjanci ryzykują już życiem i tego nie da się już inaczej określić. Jeżeli nic się nie wydarzy, to może w najbliższym czasie polać się krew, mówi policja, i ciekawi jesteśmy, czy rzeczywiście to się sprawdzi, czy też ludzie będą mogli uratować się przed lewicowym terroryzmem w Saksonii.
Jeśli mogę poprosić Jana Bogatko, żeby pozostał przy telefonie, to będę bardzo wdzięczny. Jest godzina 9:00.
Czas na przegląd prasy.
I teraz z czystym sumieniem możemy kontynuować opowieść o tym, co media niemieckie i o czym media niemieckie teraz piszą.
No, w zasadzie ten lewicowy terroryzm jest takim tematem numer jeden ostatnich godzin, ostatnich dni, dlatego że rzeczywiście jest to wydarzenie, które stawia tutaj policję na nogi, a przed władzami określone nowe wyzwania. W gruncie rzeczy jest to efekt tej nieubłaganej i wieloletniej tolerancji wobec lewicowych ekstremistów, których uważano po prostu za młodych ludzi zdesperowanych, którzy oczywiście walczą o lepszy i piękniejszy świat. No tutaj ten lepszy i piękniejszy świat maluje się w ciemnych barwach, zwłaszcza w lipskiej dzielnicy Konewitz, gdzie na przykład miał miejsce ten napad na prokurentkę firmy, która zajmuje się handlem nieruchomościami. Została ona pobita i to jest coś nieprawdopodobnego. Wyobraźmy sobie, 34-letnia kobieta we własnym mieszkaniu, późnym wieczorem, 7:00, ktoś dzwoni do drzwi. Wchodzą do jej mieszkania 3 zamaskowane osoby i biją ją. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. I pod koniec mówią, że to są pozdrowienia z Konewic. No jednak tego typu wydarzenia miały tutaj ostatnio w Niemczech, wydaje mi się, w latach, późnych latach 20. i na początku lat 30. I wydaje mi się, że pomału również i władze zdają sobie z tego sprawę, że to wszystko rozwija się w bardzo złym, bardzo niepożądanym kierunku.
A co słychać u pani kanclerz?
Pani kanclerz uważa, że jest wszystko dobrze i wszystko jest wspaniale i rząd wystawia sobie oczywiście jak najlepszą laurkę, że będzie wszystko dobrze. Tymczasem okazuje się, że nie musi być tak zupełnie. Jeżeli pani kanclerz miałaby przestać być panią kanclerz, to pani AKK też nią nie będzie, wynika z ostatnich doniesień, dlatego że po prostu nie cieszy się takim poparciem we własnych kręgach. CDU, CSU, obie te partie razem, każda z osobna, tracą w wyborach, tracą ewidentnie. Ta strata, którą poniosła ta partia w Turyngii, też po prostu stawia wielu ludzi na nogi. W szeregach CDU dochodzi do awantur. Czy CDU się uratuje, w jakim sensie, tego nie wiemy. Będzie to zależało również od stosunku tej partii, a dyskusja na ten temat toczy się bardzo ostra do AfD. Czy jest to partia, z którą można wejść w koalicję w razie potrzeby, czy jest to partia, której należy unikać, a to znaczy tym samym samemu ponieść klęskę.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Jan Bogatko ze Zgorzelca. A w studiu Jan Oleński.
Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Tym razem zaglądamy już do polskiej prasy, tym razem, a raczej jak zwykle o godzinie 9:00. Ja spoglądam na Gazetę Polską w dzisiejszym wydaniu. Artykuł na stronie 9:00 dotyczący gospodarki i uspokojenie dla osób korzystających z węgla, no i w ogóle tych, którzy z nas wszystkich, którzy używają, korzystają z energii, żeby ocieplać swoje domy. Tej zimy zaoszczędzimy na ogrzewaniu. Taki tytuł pada na stronie 9:00 Gazety Polskiej. Choć wzrosły krajowe ceny węgla dla energetyki, a jego zapasy w kopalniach nieco zmalały, to eksperci uspokajają, że koszty ogrzewania nie powinny rosnąć. Spadły ceny węgla dla ciepłownictwa. Na rynkach międzynarodowych notowane są znaczne spadki cen tego paliwa, a w dodatku mamy ciepłą jesień, jak wyjaśniają eksperci. Więcej o tym Mariusz Andrzej Urbankę w Gazecie Polskiej na stronie 9:00. Jeszcze w Gazecie Polskiej zainteresował mnie artykuł, w którym autor Grzegorz Wszołek polemizuje niejako z poniekąd z tweetem Leszka Millera z wczoraj, w którym stwierdził on, że Andrzej Duda po rezygnacji Donalda Tuska będzie miał prezydenturę na wyciągnięcie ręki. Autor tekstu Gazety Polskiej stawia to pytanie otwarcie i pisze, że opozycja gorączkowo poszukuje kandydata na prezydenta. Trudno więc dziwić się, że ewentualne zwycięstwo nad Andrzejem Dudą wywróciłoby system władzy w Polsce przynajmniej na 5 lat. I chociaż nic na to na ten moment nie wskazuje, żeby Platforma Obywatelska zwyciężyła w wyborach prezydenckich, to jednak obóz Zjednoczonej Prawicy nie może mieć takiej pewności siebie, jak niegdyś Bronisław Komorowski i jego otoczenie. Więcej o tym, jak może wyglądać kampania prezydencka w tym nadchodzącym roku oraz jakie plany Koalicja Obywatelska może mieć na wyłonienie swojego kandydata oraz jakie szanse może mieć. O tym pisze Grzegorz Wszołek na 14 stronie Gazety Polskiej. Teraz pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej, gdzie pada dużymi, wyboldowanymi literami pytanie, gdzie są szczepionki? W hurtowniach i aptekach znów ich brakuje. Problemy dotyczą preparatów m.in. przeciwko odrze, ospie czy wirusowi HPV, a z grypą też nie jest łatwo. Teraz rozpoczyna się ten okres zachorowań, przeziębień, a także skala zachorowań na odrę i ospę znów zaczyna wzrastać. I choć szczepienia na te choroby są rekomendowane przez Sanepid oraz Resort Zdrowia, urzędnicy są w tej sytuacji bezradni. Prowadzą rozmowy z koncernami, ale nie mają pewnych możliwości zmuszenia ich do zwiększenia dostaw, szczególnie jeżeli preparaty nie są na liście refundacyjnej. Firmy farmaceutyczne z kolei nie nadążają z produkcją na tyle, by nasycić nasz rynek. Więcej o tym, jak to wszystko wygląda i gdzie są szczepionki, na stronie drugiej i trzeciej dziennika Gazety Prawnej. Jeszcze z pierwszej strony informacja dotycząca artykułu Dziecko sprzedam, kupię, a chodzi tutaj o handel dziećmi. Zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać 20 listopada i będą niedługo, są właśnie wprowadzane, za nielegalną adopcję będzie odpowiadać nie tylko już ten, kto uczynił z niej proceder, ale również na przykład matka dziecka. Jak przekonuje Resort Sprawiedliwości, powinno to odstraszyć od transakcji, w których dziecko jest żywym towarem. Z drugiej strony nie brak jednak obaw, że efektem takiej zmiany w prawie może być przeniesienie nielegalnych adopcji do jeszcze głębszego podziemia. O tym pisze Paulina Nowosielska na 4 i 5 stronie dziennika Gazety Prawnej. A co w Rzeczypospolitej?
Przeglądam teraz Gazetę Wyborczą i widzę informacje na temat wizyty prezydenta Macron w Chinach. Emmanuel Macron zakończył 3-dniową wizytę państwową w Chinach. Prezydent Francji przywiózł do kraju kontrakty warte 3,6 miliarda euro. Wbrew zapowiedziom nie poruszył jednak kwestii praw człowieka. Francuzi mają zbudować w Chinach terminal gazowy i długi na 230 kilometrów gazociąg służący do zaopatrywania w gaz Pekinu. 20 francuskim firmom rolno-spożywczym przyznano atesty uprawniające do eksportu ich produktów na rynek chiński. Francuzi uzyskali także zapowiedź przyznania im kontraktu na budowę zakładów przetwarzających zużyte paliwo nuklearne. Tak to jest. Obok artykułu Wall Street boi się Warnera. Lewica, lewicowe hasło ogłoszone przez senatorkę z Massachusetts nie podobają się światowej elicie finansjery. O tym można przeczytać na 11 stronie Gazety Wyborczej, ale oczywiście główny artykuł dotyczy, artykuły dotyczą Donalda Tuska, walkover Tuska na pierwszej stronie. Nie tylko możliwość przegranej spowodowała, że Donald Tusk nie zdecydował się na start, ale w wyborach prezydenckich w tle miał też lojalność wobec rodziny. Ale uzupełnienie tego, Tusk mógł pokonać Dudę. To jest wywiad z profesorem Raciborskim. Z kolei o tym, że Kidawa-Błońska ma największe szanse na to, żeby powalczyć z Andrzejem Dudą, i taki smutny tekst pani Kublik dotyczący tego, że Andrzej Duda już prowadzi kampanię wyborczą, a opozycja śpi. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, to mogę otworzyć Rzeczpospolitą na drugiej stronie. Już cytowałem, Michał Szułdrzyński pisze: polityka to nie prawo karne. Nawet jeśli prezes NIK okaże się niewinny, cała historia Mariana Banasia jest dla PiSu wizerunkową katastrofą. Z tym nie zgodził się Ryszard, z taką tezą nie zgodził się Ryszard Czarnecki, który był gościem Poranka w Net. Tak zrzucam okiem na Rzeczpospolitą. Duży wywiad z marszałkiem Stanisławem Karczewskim na 15 stronie Rzeczpospolitej. Utrata większości Senatu jest dla PiS problemem. PiS wygrało wybory parlamentarne, bardzo wyraźnie. Doprawdy trzeba być politycznie zacietrzewionym, żeby dopatrywać się w ich wynikach porażki PiSu. Dokonaliśmy czegoś, czego nikt nigdy przed nami nie osiągnął. Po 4 latach samodzielnych rządów ponownie Polacy powierzyli nam misję samodzielnego stworzenia rządu. Osiągnęliśmy sukces niepodważalny. I krajobraz po Tusku. Ta kampania wyborcza według jednego z autorów Rzeczpospolitej będzie inna, bo nie będzie przebiegać wzdłuż podziału PiS, Platforma Obywatelska, bo to się zmieni, bo Donald Tusk nie startuje.
I ostatnia informacja z naszego dziennika. Trybunał Konstytucyjny, ta nazwa przejawia się ostatnio często w mediach, ale tutaj artykuł nie traktuje o wyborze nowych kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a o pikiecie, która się przed Trybunałem Konstytucyjnym odbyła. Obrońcy życia pikietowali wczoraj, upominając się o ochronę życia dzieci poczętych podejrzewanych o chorobę lub niepełnosprawność. Impulsem do tej wczorajszej manifestacji była bierność Trybunału Konstytucyjnego przy badaniu poselskiego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej, tak zwanej przesłanki eugenicznej. Pozwala ona na zabijanie dzieci nienarodzonych na podstawie jedynie podejrzenia o chorobę dziecka. Obrońcy życia przywiązali tylko około 150 wstążeczek. Na to zareagowali policjanci, którzy postanowili te osoby legitymować. Grożono im także, że jak nie będą chcieli się wylegitymować, to zostaną zabrani na komisariat policji. Taka kara grozi za przywiązanie wstążeczki do ogrodzenia Trybunału Konstytucyjnego, podkreśla redaktor Stel Masiak, którego cytował w tymże artykule na stronie 6 naszego dziennika Rafał Stefaniuk, autor.
Jan Olencki przejrzał prasę i wydał dzisiejszy poranek, za co serdecznie dziękuję. A teraz zobaczymy i usłyszymy, czy mamy połączenie ze studiem w Wilnie. Agato Antoniewicz, dzień dobry, Agato.
Dzień dobry. Oczywiście, że macie połączenie. My jesteśmy tutaj wszyscy uzbrojeni i gotowi. No ale dzisiaj tematy nie będą u nas polityczne, a takie bardziej duchowe. No i będziemy zapraszać na słuchaczy Radia Wnet do bycia z nami podczas dzisiejszej audycji Studia Wilno. Pozdrawiamy oczywiście was wszystkich w Krakowie i w Warszawie.
Dziękujemy za pozdrowienia. To jeszcze powiedz tylko, jaka pogoda jest w Wilnie. Co za oknami?
Muszę się obrócić, aby zobaczyć, co tam za oknem. No ale za oknem jest przyjemnie. Właśnie mamy głęboką jesień i z drzew liście już opadły. No, na znak, że niedługo nastąpią chłodniejsze dni. Na termometrach dzisiaj mamy około 10 kresek na plusie. No, przyjemnie. Jeszcze taka pogoda ma się utrzymać do końca tygodnia. No i strzałkę przekierowujemy do Warszawy.
Za chwilę studio Wilno i Agata Antoniewicz. Jeszcze jeden artykuł z naszego dziennika. Kłamstwa gender. Kanadyjski historyk Christopher Dumit przyznał, że jego książki w ramach tak zwanych studiów gender to mistyfikacja. O tym państwo, jeżeli państwo zajrzą do naszego dziennika, na 16 stronie będą mogli przeczytać. Darek Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Krzysztof Skowroński. Przypominam, że jarmark i sprzedaż warzyw i owoców trwa przy ulicy Emilii Plater 29 w każdą sobotę. Stanisław Klepka zaprasza, a my zapraszamy państwa do słuchania Radia Wnet, a za chwilę już studia Wilno.